Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie tak zwanego małego ZUS-u plus. Przewiduje on obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów za ubiegły rok.
Podstawą wymiaru składek będzie połowa dochodu. Resort rozwoju szacuje, że z rozwiązania od nowego roku będzie mogło skorzystać około 320 tysięcy przedsiębiorców.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział po posiedzeniu Rady Ministrów, że niektórzy mikroprzedsiębiorcy zapłacą składkę niższą nawet o ponad 500 zł.
To rozwiązanie, które pomoże rozwinąć skrzydła tym najmniejszym mikroprzedsiębiorcom, trochę większym przedsiębiorcom, ulży w sposób taki, że średnio wyliczamy to na około 500 zł ulgi w płatności na ZUS dla tych przedsiębiorców. Dla tych, którzy mają dochód bliżej 5000 zł czy 4,5, ta kwota będzie troszeczkę mniejsza, ale dla tych, którzy mają bardzo niski dochód, ona może być wyższa nawet niż te 500 zł.
Mały ZUS Plus to rozszerzenie obowiązującego od początku tego roku rozwiązania znanego jako Mały ZUS. Obecne rozwiązania dotyczą tych firm, których roczny przychód nie przekracza 63 tysięcy złotych. Po zmianie ma to być 120 tysięcy złotych.
W przyszłym roku w kieszeniach przedsiębiorców pozostanie około 1 300 000 000 zł. W kolejnych latach może to być nawet 1,5 miliarda złotych.
Sejm na wznowionym dziś posiedzeniu zajął się projektem PiS-u w sprawie finansowania tzw. 13 emerytur z Funduszu Solidarnościowego.
Wczoraj opowiedziała się za nim Sejmowa Komisja Finansów. Poparcia tego gremium nie zyskała żadna z poprawek zgłoszonych przez posłów opozycji.
Projekt zakłada, że tzw. 13 emerytury wraz z kosztami obsługi będą mogły być finansowane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego.
Poseł Gabriela Masłowska mówiła w Sejmie, że wprowadzenie dodatkowych zadań, na które będą mogły być wydatkowane środki z funduszu, nie uszczupli pieniędzy, które fundusz przeznacza na niepełnosprawnych, co podnoszą politycy opozycji. Polityk przemawiała w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Programy dla niepełnosprawnych finansowane z funduszu są gwarantowane, a środki na nie na rok 2020 są utrzymane bez zmian, a w wielu miejscach nawet uległy zwiększeniu. Niepełnosprawność w naszej polskiej kulturze budzi odruch głębokiego współczucia, chęć pomocy, ale obce naszej kulturze, polskiej kulturze, jest wykorzystywanie ludzkiego nieszczęścia dla partyjnych celów politycznych. A tak się dzieje w przypadku tej ustawy. Opozycja, jak wilki, rzuciła się na łatwy łup, jej zdaniem, wcielając się w skórę obrońców uciemiężonych przez PiS.
W myśl projektu fundusz przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze na 13. emeryturę. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej ZUS.
Funduszowi z kolei zostanie udzielona nieoprocentowana pożyczka w kwocie do 9 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Głosowanie nad projektem odbędzie się wieczorem w bloku głosowań.
W połowie grudnia podczas konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej poznamy kandydata tej partii, który powalczy o fotel prezydenta Polski. Zostanie on wskazany przez członków ugrupowania w głosowaniu. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To ci politycy powalczą o miano kandydata Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kidawa-Błońska była kandydatką KO na premiera w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jej chęć ubiegania się o fotel prezydenta była więc spodziewana. Większym zaskoczeniem jest natomiast deklaracja włodarza Poznania. Polska potrzebuje silnej prezydentury, która zatrzyma łamanie praworządności, podkreślił samorządowiec, informując o swojej decyzji. Jacek Jaśkowiak reprezentuje skrajnie lewe skrzydło PO, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Czartoryski.
Pan prezydent Jacek Jaśkowiak reprezentuje skrajne skrzydło lewicowe w Platformie Obywatelskiej i wydaje mi się, że zgłosił się w swojej nadgorliwości związanej z tym, że nie lubi nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale nie lubi tego wszystkiego, co stanowi o tradycyjnych polskich wartościach. I mam troszeczkę wrażenie, że będzie chciał wyartykułować swoje pomysły na te małżeństwa homoseksualne, na te wszystkie parady, na których chodził z środowiskami środowiskami LGBT i to pewnie jest też pomysł na to, żeby trochę odciągać głosów lewicy.
Jeszcze do niedawna wielu oczekiwało, że to Donald Tusk, były szef PO, będzie chciał się zmierzyć z Andrzejem Dudą. Jednak na początku listopada Tusk zadeklarował, że nie weźmie udziału w wyborach. Wczoraj ustępujący szef Rady Europejskiej został wybrany nowym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Polski Andrzej Duda rozpoczął dwudniową roboczą wizytę na Litwie. Prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.
Para prezydencka została powitana w Wilnie przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę oraz jego małżonkę.
Odbyły się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów. Wśród tematów znalazły się kwestie dotyczące relacji dwustronnych i międzynarodowych.
W relacjach między Polską a Litwą następuje ocieplenie, zauważa dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw litewskich. W jego ocenie ma to związek z działalnością Polaków mieszkających na Litwie. Co więcej, nasi rodacy weszli także do litewskiego rządu.
Polacy odzyskują swoją pozycję, są postrzegani jako wartościowi partnerzy w polityce litewskiej i to przekłada się również na dobre relacje dzisiaj pomiędzy naszymi państwami. I co powinno zostać podjęte przede wszystkim? Dalsza współpraca pomiędzy Polską a Litwą w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych, zwłaszcza polskiej mniejszości autochtonicznej na Litwie, to bezapelacyjnie. To powinno być cały czas kontynuowane w rozmowach dwustronnych. No i oczywiście kwestie współpracy i gospodarczej, i ekonomicznej pomiędzy naszymi państwami, bo powiedzmy wprost, bez polskiego parasola Litwie ciężko byłoby funkcjonować na arenie międzynarodowej.
Wieczorem prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem.
A jutro para prezydencka weźmie udział w pochówku przywódców Powstania Styczniowego. W uroczystości będą uczestniczyć też wicepremierzy Ukrainy i Białorusi oraz minister kultury Litwy.
W intencji powstańców będzie sprawowana msza święta w Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Władysława w Wilnie. Szczątki powstańców zostaną złożone na cmentarzu na Roście.
Ojciec Święty Franciszek przebywa w stolicy Tajlandii, gdzie na Stadionie Narodowym przewodniczył mszy świętej.
Homilię papież Franciszek rozpoczął od pytania Jezusa, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. Wskazał, że pytanie nauczyciela chcą zawsze odnowić życie człowieka i całej wspólnoty.
Tak stało się z pierwszymi misjonarzami, którzy wyruszyli w drogę i przybyli na tę ziemię, by poszukiwać braci i sióstr oraz wzrastać w wierze, powiedział ojciec święty Franciszek.
Papież Franciszek, nawiązując do 350. rocznicy wikariatu apostolskiego Syjamu, zachęcał całą tajską wspólnotę do bycia uczniami misjonarzami, którzy przybliżają do Boga także tych najuboższych, ofiary przemocy i wyzysku, zniewolonych nałogami.
Uczeń, misjonarz wie, że ewangelizacja nie polega na pomnażaniu akcesów ani wydawaniu się możnymi, ale na otwieraniu drzwi, aby przeżywać i dzielić się miłosiernym i uzdrawiającym uściskiem Boga Ojca, który czyni nas rodziną. Droga wspólnoto tajska, idźmy naprzód drogą, śladami pierwszych misjonarzy. Idźmy, aby spotkać, odkryć i rozpoznać z radością wszystkie twarze matek, twarze ojców, twarze naszych braci, którymi Pan chce nas obdarzyć, a których brakuje na naszej niedzielnej uczcie.
Wcześniej ojciec święty odwiedził szpital i złożył wizytę u króla Tajlandii. Papież Franciszek w świątyni buddyjskiej wygłosił też przemówienie do najwyższego patriarchy buddyjskiego. Biskup Rzymu powiedział tam, że kultura spotkania jest możliwa. Poszczególne punkty wizyty apostolskiej w Tajlandii transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Na Jasnej Górze zakończyło się 385. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Od poniedziałku księża biskupi uczestniczyli także w rekolekcjach.
Podczas spotkania w Częstochowie księża biskupi rozmawiali m.in. o przygotowaniach do przyszłorocznej beatyfikacji Sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pasterze zachęcają także do dobrego przygotowania się do Bożego Narodzenia.
Więcej na temat zebrania plenarnego ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, kwestia ogłoszenia świętego Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy oraz zmiany w statucie Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski to główne tematy zebrania plenarnego, które właśnie się zakończyło wraz z rekolekcjami księży biskupów na Jasnej Górze. Księża biskupi podkreślają, że w każdej diecezji i parafii powinno się odbyć przygotowanie do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. W ramach tego przygotowania należy przybliżyć osobę prymasa tysiąclecia, jego służbę Kościołowi i całemu narodowi. Biskupi zachęcają do dobrego przygotowania do Bożego Narodzenia poprzez uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych, w roratach oraz przedświątecznej spowiedzi.
Obradami księży biskupów kierował ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański.
Na zakończenie rekolekcji mszy świętej w intencji zmarłych kardynałów, arcybiskupów i biskupów przewodniczył prymas Polski. W Eucharystii uczestniczył ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami słaby deszcz. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a w szczytowych partiach Tatr śnieg. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie, 6-10 stopni na przeważającym obszarze, do 13 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Na szczytach Sudetów w porywach do 110 km na godzinę. W szczytowych partiach Tatr do 80 km na godzinę. I tam wiatr powodujący zawieje śnieżne. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1012 hektopaskali.